Dzięki Bogu właśnie mamy ten czas, kiedy możemy naprawdę od samego rana po wieczór, myśląc o tym, że następny dzień będzie mógł być taki sam, od samego rana po sam wieczór, być z Bożym Słowem, być w czasie modlitwy, być w czasie śpiewu. Chwała Bogu za to, że tam w niebie będziemy cały czas śpiewali Bogu na chwałę. Tam już nie będzie tych ciał, tam już nie będzie tych ograniczeń naszych namiotów. Ale tam też nie będzie niewiary. Tam też nie będzie nieposłuszeństwa. Tam też nie będzie tego, co sprzeciwia się Bogu, co ma jeszcze twardy kark. Tam będzie chwała, dostojeństwo tych, którzy oddali swoje życie, aby biec za wodzem, aby biec za zwycięzcą. Był taki człowiek w historii Biblii, który był szybko nogi jak gazela. Polu, pamiętacie? Tak, miał tak na imię. Otóż właśnie, widzicie, smutnie bardzo zginął. Mógł odstąpić. Mógł posłuchać. Co w nim było? Biblia tego dokładnie nie mówi. Bóg nam mówi, abyśmy biegli za Jezusem Chrystusem. Jedynie wtedy ocalejemy. On biegł w swoim jakimś biegu, w swojej jakiejś myśli, zginął. Strasznie. Później pociągnęło to kolejne konsekwencje grzechu, strasznych grzechów, tego wszystkiego złości, nienawiści. Bóg nam właśnie pozwolił być wolnym, żeby już nie biec za diabłem, mordercą. Żeby już nie biec za tym, który morduje, zażyna, wytraca, który jest ojcem kłamstwa. Pozwolił nam biec za Jezusem Chrystusem, mówcą prawdy, piewcą zwycięstwa. Pozwolił nam biec za swoim Synem umiłowanym, dawcą życia. Wiecie, no właśnie to jest niesamowite, w rezultacie straszne, że często właśnie jesteśmy gotowi tak pobiec, szybko nodzy być do tego, żeby biec za sobą, za swoim pomyśleniem o tym, że ja potrafię, ja wiem, jak to zrobić, ja wiem, jak wygląda zbawienie, ja wiem, jak być sprawiedliwym przed Bogiem, ja wiem, co czynić, ja wiem, jak być zbawionym, ja wiem, jak się zbawić. A kiedy nasz Pan umiłowany Jezus Chrystus mówi, że tacy, ja wiem, dokończą biegu w strasznym miejscu, to jakże warto wtedy zatrzymać i powiedzieć, nigdy więcej, Panie Jezu, nie chcę tak biec. Chcę biec tylko za tym, co mówisz, za tym, jak postępujesz, za tym, jak mnie przekonujesz w swoim Duchu Świętym. Dopomóż mi. Jezus Chrystus przyszedł, aby zdjąć z nas największe ograniczenia, aby zerwać te łańcuchy egoizmu, myślenia o sobie wyniośle, własnego ja. Zerwał te łańcuchy, widział, że byliśmy tak nimi oplecieni, jeszcze bardziej niż najbardziej związany człowiek na tej ziemi łańcuchami. My byliśmy opleceni, tak nie byliśmy w stanie rzeczywiście nic dobrego uczynić. Ruszyć się w dobrą stronę nie byliśmy w stanie. Grzech splatał nas, każdy nasz czyn, nawet umysły nasze, wszystko było łańcuchem grzechu skute. Ale przyszedł Zbawiciel, nasz Pan i Odkupiciel. Wiecie, zastanawiałem się nad tym, jak on przyszedł. Zastanawiałem się, co on czynił, kiedy chodził po tej ziemi. Jako chrześcijanie to jest nasz najwspanialszy przywilej, nasza najwspanialsza droga, żebyśmy nieustannie każdego dnia mogli czytać Boże Słowo i patrzeć w to Słowo, zastanawiając się, prosząc Boga o to, żeby nam jeszcze bardziej rozjaśnił to, jak szedł nasz Pan i Zbawiciel. Dzięki Bogu za to, że On, który szedł, nie poszedł do grobu i tam już został. A nasz Pan i Zbawiciel zasiada w niebie. Zasiada jako żywy nasz Pan i Zbawiciel i gotowy nam codziennie mówić z tej żywej księgi swojej to, jak postępował na tej ziemi i jak my postępować mamy. Diabeł myślał sobie, zamknę ludzi w religii, zamknę ludzi w budynkach, Dam im jakieś osoby wyznaczone, niech oni siedzą tam, niech oni nie myślą sobie wcale, że mogą ruszyć gdziekolwiek, niech oni siedzą tam, niech ci tam moi mądrzy mówią do nich, będzie wszystko załatwione, zaspokoję ich potrzebę wnętrza. A Jezus Chrystus mówi, nie. Ja przyszedłem, umarłem, aby oni mogli żyć. Żeby żadna religia nie zastąpiła im mnie. Żeby ci, którzy pośród tego wszystkiego będą szukali Bożego oblicza, żeby mogli Go znaleźć. Jeśli szukać Go będą szczerze, całym swoim sercem. Aby mogli znaleźć żywego Jezusa Chrystusa, który będzie z nimi każdego dnia przebywał. Który będzie właśnie ich tym przyjacielem. Najbardziej kochanym, żywym przyjacielem. 24 na dobę. Żywym przyjacielem. Kimś, kto będzie mógł im mówić dniem i nocą, jak postępować, jak żyć. Naprawdę po raz kolejny stoję tu przed wami i mówię wam, dosyć mam już ludzi, a wiem, że ich jest cały czas mnóstwo i się nagromadza na tej ziemi. Ludzie, bo rodzą się następnie, jeśli nie mają Chrystusa, to oni wszyscy myślą, jak tu żyć. Wpadają w depresję, biorą te leki, słuchają tych, którzy też nie wiedzą, jak tu żyć. Jedni niewiedzący, jak tu żyć, prowadzą drugich niewiedzących, jak tu żyć. I w dół wpadają wszyscy. Ale jest Chrystus, który wie, jak tu żyć. Wie, jak tu żyć i mówi, przyjdź do mnie. I jak możemy do tego Chrystusa przychodzić? To jest to, czym chciałem się dzisiaj po raz kolejny z wami podzielić. Ten, który wie doskonale, jak każdy dzień powinien wyglądać. Wie doskonale, co jest w mojej głowie, co jest w moim domu, w mojej rodzinie. Wie doskonale, co jest między moimi krewnymi. Wie doskonale, co będzie za dzień, za rok. Wie doskonale wszystko. On wie, jak żyć. Nieraz, kiedy rozmawiałem z ludźmi, oni powiedzieli, no właśnie, przecież musiałam tam pójść. Żeby dowiedzieć się, co będzie w przyszłości, bo ja chcę dobrze postąpić. I idą do wróżek, do różnych diabła rodem czynicieli. I bo tam się chcą czegoś dowiedzieć na temat przyszłości. A tu Chrystus, Pan i Zbawiciel, czysty, święty Odkupiciel. Cały czas mówi, przyjdź do mnie. Ale właśnie, kiedy On był tutaj na tej ziemi, On mówił wyraźnie, pokazał nam, jak On postępował, jak On przychodził do Ojca. Jak wyglądało Jego przychodzenie do Ojca. Pokazał nam wyraźnie. W tym 17 rozdziale Ewangelii Jana możesz czytać cały ten rozdział, jak On przychodził do Ojca. Jak On stawał przed Ojcem, jak On mówił do swojego Ojca, jak wyglądała Jego modlitwa. Naprawdę, nieraz modlę się do mojego Pana, o czym też już wam wspominałem, że mówię, Panie, chciałoby się naprawdę jeszcze więcej tych Twoich modlitw, żeby móc każdą jedną naśladować, przeżyć, doznać. Jeszcze więcej tego, co Ty doznawałeś, mój kochany Zbawicielu. W tej modlitwie, w tym przychodzeniu do Ojca wiem, wiesz wszystko, wiem o tym, że Ty wiesz doskonale, jak mój dzień będzie wyglądał. Ty doskonale wiedziałeś, kiedy się urodzę, doskonale wiesz, kiedy umrę. Doskonale znasz każdy mój dzień. Zanim jeszcze wstanę, Ty wiesz o nim, jaki on będzie, Ty wiesz wszystko. Naucz mnie tak przychodzić do Ojca, jak Ty, Jezu. Przychodziłeś, kiedy byłeś na tej ziemi. Naucz mnie tak czcić Ojca, jak Ty go czciłeś. Naucz mnie tak rozmawiać z Ojcem, jak Ty rozmawiałeś. Naucz mnie tego, Jezu. My jako ludzie nie potrafimy rozmawiać ze sobą. Naprawdę, nie potrafimy rozmawiać ze sobą. To pokazują, im większa, bliżej relacja, tym więcej tego widać. Dlatego małżeństwa dzisiaj tak często obserwujemy, które nie potrafią ze sobą rozmawiać. Bo już się tak znają, że się w rozmowach bardzo łatwo przepychają. A Jezus przyszedł, aby w nas to zmienić. Aby w nas to zmienić, abyśmy rzeczywiście wiedzieli, jak postępować w tym temacie. Abyśmy przychodząc do Boga, mogli otrzymać od Boga to, żeby też właśnie między sobą wiedzieć, jak postępować, jak rozmawiać, jak przebywać. Jeśli nie zagęści się, nie wiem jak tego słowa tutaj użyć, jeśli nie zagłębi się, ale też właśnie jeszcze bardziej tak nie stanie się głębsza relacja, praktyczniejsza, bliższa relacja w społeczności z Bogiem, to nie ma liczyć na to, że człowiek poprawi swoją relację z drugim człowiekiem. Można tą relację jedynie poprawić poprzez przebywanie w społeczności z Bogiem. Jedynie wtedy, chodząc w społeczności z Bogiem, człowiek będzie wiedział, jak postąpić z drugim człowiekiem, ale Bóg mówi, ja wam dałem tego, który doskonale w społeczności ze mną chodził. My moglibyśmy tutaj mówić, no niestety mamy tylko wzorce w prorokach. Oni byli wspaniałymi, potężnymi, Bożymi ludźmi, ale oni nie byli doskonali w tym. Ale Bóg nam posłał swój doskonały wzór, Jezusa Chrystusa. Dał nam wiarę, dał nam Boże Słowo, dał nam Ducha Świętego, który nam to Słowo przypomina. Dał wszystko, co miał jeszcze dać. Mówi, bierzcie i korzystajcie w Duchu Świętym. Mocy Ducha Świętego wziąć. I otóż, kiedy patrzysz na to Boże Słowo, otwierasz ten 5 rozdział listu do Hebrajczyków Pawła. Albowiem każdy arcykapłan, od pierwszego wersetu rozpocznę. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanowiony z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej doskonałości, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak do godności. Tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla pobożności. Został wysłuchany, tu mamy napisane bogobojności, i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla nas wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego, i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Wiecie, właśnie kiedy Paweł pisze ten fragment, on wie doskonale, do kogo go pisze. On pisze go do tych, którzy wiedzą, co to za porządek, oni wiedzą, co to za arcykapłan, że to jest głowa kapłanów, że to jest ktoś wyznaczony do tego, żeby stanowił nad tymi kapłanami przewodnictwo. I on doskonale to wiedział. I on teraz tutaj, kiedy pisze o tym, że ten arcykapłan, Jezus Chrystus, został przez Boga wyznaczony bezpośrednio, pokazuje na wielkość Jezusa Chrystusa, na wspaniałość Jego arcykapłaństwa, na to, że został On powołany nie przez jakichś tam ludzi, ale przez samego Boga. Wtedy byli już arcykapłani, inni. A tutaj Bóg powołuje swojego Syna jako arcykapłana. Tamty pokazuje na tamtych, że się nie trzymają, nie mieli w sercu poznania, nie mieli w sercu miłości Boga. Bóg posyła swojego arcykapłana. Bierze swojego Syna i posyła go jako tego, który miał być nauczycielem dla ludzi. Jako tego, który miał złożyć doskonałą ofiarę. Jako tego, który miał złożyć ofiarę Bogu miłą. Ofiarę, którą przyjmie Bóg, aby ludzie zostali zbawieni, aby grzesznik został zbawiony, aby przestępca został uratowany. I ten syn przychodzi. I ktoś by mógł powiedzieć, no tak, wspaniałe, cudowne. Ten rozdział, jak my tu mamy podzielone na rozdziały, ten rozdział rozpoczyna się cudownie, wspaniale, wzniosłością Jezusa Chrystusa, wyniosłością Go, pokazaniem, że został On przez samego Boga, przez takie słowa, jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem Ciebie. Jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Wspaniale, wyniesiony syn, cudownie postawiony przez ojca syn, pokazane, to jest dopiero arcykapłan. Patrzcie na niego, to jest prawdziwy arcykapłan. To nie jacyś udawacze, jacyś ludzie, którzy sobie biorą i robią coś z polityki w tym arcykapłaństwie. Robią sobie coś dla siebie, bo mają jeszcze ja, swoje ego. To jest ktoś czysty. To jest ten, który przyszedł, aby oddać swoje życie na okup za wielu. To jest ten, który przyszedł, aby nie dla siebie tutaj żyć, ale dla chwały swojego Ojca. Ten arcykapłan, który naprawdę posłany od Boga, dla Boga wyłącznie tutaj tą służbę sprawował. I dalej co jest powiedziane. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. Arcykapłan, wyniesiony. Ciężko jest to przedstawić. My żyjemy w takich czasach dzisiaj, gdzie na co dzień nie widzisz arcykapłana. Ale on był kimś nauczycielem w ludzi. On był naprawdę odpowiedzialny za lud. On był za składanie ofiar, gdzie Bóg mówił, że konsekwencje będą straszne, jeżeli to nie będzie się wtedy odbywało, kiedy Bóg to nakazał. Naprawdę, konsekwencje były śmiertelne. I tutaj Bóg powołuje swojego arcykapłana, Jezusa Chrystusa. I ten Chrystus, co siedzi w tym pałacu arcykapłańskim, zasiada sobie w tym domu arcykapłana, padają wszyscy u jego nóg, bo on jest arcykapłanem. Co my tutaj czytamy? Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, którego mógł wybawić od śmierci. I dla pobożności został wysłuchany. Za kim on tam wołał? Za kim on tam błagał? Dlaczego to robił? Dlaczego on, będąc arcykapłanem, tak przychodził do Ojca, błagał, prosił, płakał, wołał? Bo był prawdziwym arcykapłanem. Prawdziwym arcykapłanem, który swoim życiem ukochał lud, którego Bóg sobie chciał mieć dla siebie. Ale to też pokazuje z jednej strony wspaniałość oddania Jezusa Chrystusa, cudowność Jego ofiary, tego nawet kiedy nie już na krzyżu tylko, ale cudowność Jego życia, ofiarowania całego Jego życia. Bo ktoś mógłby powiedzieć, no tak, wspaniale, krzyż Golgoty, to miejsce, poszedł tam, rzeczywiście zatriumfował. I cały dzień w dzień był Jego triumf. Każdego dnia triumf. Jego modlitwy, triumf. Jego życie pośród tego ludu, miłość do tego ludu, triumf, zwycięstwo. Jego mowa do tych ludzi, zwycięstwo. W każdym dniu zwycięstwo. Zwycięstwo. Posłał Bóg doskonałego arcykapłana, który nie miał ani trochę pychy i zarozumiałości. Ale widzimy, woła. Całkowicie przejęty. Całkowicie na wskroś przejęty. Kiedy myślisz sobie dzisiaj o Jezusie Chrystusie, który wstawia się tam za nami, to możesz sobie pomyśleć, mieć obraz tego, który sobie siedzi obok Boga. I tak szepcze coś temu Panu Bogu. Albo zobaczyć rzeczywiście Jezusa Chrystusa, który kocha, kocha nas, miłuje nas. Naprawdę tak nas miłuje, że to jest taka miłość, przenikająca miłość. To jest miłość, której nam nigdy się nie należało, żadnemu z nas ludzi. To jest przenikająca serce na wskroś, wzdłuż, wszerz, jakbyś to serce nie przeciął. Nie zobaczył płaszczyznę tego serca z każdej strony. Tam zobaczyć przesiąknięte na wskroś miłość. Miłość. Miłość do człowieka. Miłość do nas. Wołanie we łzach. I nieraz mówi się o tym, że tutaj rzeczywiście Chrystus mówi, żeby to wołał za siebie, żeby on przez to jakoś tam przeszedł. Oczywiście, pokazane jest nam to jako druga część. Został wysłuchany, ale on wołał tam naprawdę, Boże, daj to zwycięstwo, Ojcze, aby oni zostali rzeczywiście uratowani, bo oni tak daleko odeszli od Ciebie. Tak daleko odeszli od Ciebie, Boże. Tak popsuli to wszystko, Ojcze, co Ty zrobiłeś. Co uczyniłeś dobrego, oni tak daleko sprzeciwili się Tobie. Ratuj ich, Ojcze. Ratuj ich. My codziennie potrzebujemy tej modlitwy. On wiedział dobrze, że my nie tylko tutaj na tej ziemi będziemy potrzebowali, kiedy On był na tej ziemi i wołał tej modlitwy, tych łez, tego rzeczywiście wstawiania się. My potrzebujemy codziennie Jego miłości i tego, żeby On stawiał się tam u Ojca za nami, bo my wiemy, jakimi my jesteśmy ludźmi, jak my bardzo Go potrzebujemy, jak my bardzo potrzebujemy tej miłości, życia Jezusa Chrystusa, jak my szybko gotowi jesteśmy do obrócenia się plecami i odejścia w swoją stronę, w swoje pomyślenie, w swoje mniemanie o sobie. Bóg chce, abyśmy naprawdę mogli mieć serca skruszone. Bóg pragnie, abyśmy byli skruszonego serca. Jest pewna rzecz, przed którą Bóg też ostrzegał Izraela. I mówił, kiedy będę wam posyłał tych proroków, kiedy będę wam posyłał tych, którzy będą wam mówili, to nigdy nie traktujcie sobie, myśląc sobie, że zawsze tak było, jest i będzie. Zawsze wiedzcie o tym, że to ode mnie to wyszło, od Boga Wszechmogącego, od Boga Wszechogarniającego, od Boga, który ma w swoich rękach wszystko. Miejcie tą świadomość, bo gdy stracicie tą świadomość, to będziecie naprawdę sobie pomyślicie o mnie, że to ja jestem sługą, a wy jesteście bogami. Diabeł dzisiaj na tej ziemi dąży do tego, im bliżej końca, aby stworzenie stawiało siebie na miejscu bóstwa. Bo my stanowili o sobie, jakbyśmy to my byli stwórcami. Żeby to człowiek decydował o sobie, żeby to człowiek myślał o sobie, że to ja teraz mam prawo, ja mam władzę, ja teraz będę mówił i sobie myślę, że może zastąpić Boga Wszechmogącego. Diabeł by tylko chciał, abyśmy my stanęli w tym miejscu i myśleli sobie, Panie Boże, my naprawdę możemy już sami wszystko. A Bóg nas stawia w miejscu takiego uniżenia właśnie, takiego wołania. I to jest kolejny etap. To jest następne miejsce, którym stawia Bóg nas tutaj na tej ziemi. Czy myślisz, że nasze wołanie, nasze przychodzenie do Boga, to jest takie po prostu przychodzenie na zasadzie, już to mam? Jest taka nauka obecnie, która mówi, że już nawet nie módl się o pewne rzeczy, ty już je masz. One są już dla ciebie dane, ty w ogóle nie musisz o nich pomyśleć. Oczywiście prawdą jest to, że Bóg dał swoje obietnice. Prawdą jest to, że Bóg obiecał pewne rzeczy, że dał nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, jeśli trzymać się będziemy Chrystusa. Cały czas działa jeszcze to, że Bóg jest dawcą i będzie działał do końca, a my biorcami tego. Cały czas będzie działało to, że my przychodzimy do Boga, aby wziąć łaskę za łaską, aby wzrastać w tej łasce, aby to wziąć od Boga, żeby nigdy nie okazało się, że my jesteśmy decydentami łaski. Że my jesteśmy tutaj najważniejsi, najbardziej decydujący. Nie. Zawsze Bóg będzie Bogiem, skoro ten arcykapłan, Syn Boga Najwyższego, tak to życie przeżył. O ileż bardziej my powinniśmy być jeszcze niżej. Jeszcze niżej, na wzór Jezusa Chrystusa. Jeszcze niżej, jeszcze bardziej uniżeni. Zobaczcie, co dzieje się w religiach. Tam nie walczy się, co dzieje się wśród wielu ludzi, o których się mówi wierzący. Tam nie walczy się krzyżem z ego. Nie walczy się krzyżem z ja, z myśleniem o sobie, że ta świątynia jest nieważna. Jak wyglądam, nieważne. Jak postępuję, nieważne. Ważne serce. Nie mówi się, masz postępować, jak Chrystus postępuje. Masz wykonywać, mówić jak On. Krzyżując wszystko, co jest stare. Krzyżując wszystko, co jest z tego świata. Dlaczego? Bo to jest to, co powiedziałem. Bo diabeł dobrze wie, że czasy te są czasami końca. I na ile może chce osiągnąć jak najwięcej na tej ziemi. Ale lud Boży, patrząc na Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, patrząc na naszego arcykapłana, arcykapłana naszego wyznania, patrząc na Niego samego, widzi wzór i mówi, Panie, uniżonym być jak Ty, pokornym być jak Ty. Chociaż byłeś rzeczywiście królem królów, panem panów, tak uniżonym sługą być jak ty. Tak stać w tej modlitwie. Duch Święty może to wprowadzić. Każdego z nas może w to wprowadzić, kiedy my będziemy tak stawali przed Bogiem, kiedy my będziemy do Boga rzeczywiście przychodzili i mówili: Boże, takie serce daj mi, o Boże. Takie serce czyste. Serce, które będzie szukało Twojego imienia. Dzisiejszych czasów też objawem jest to, że ludzie naprawdę nabierają pewności siebie. Poprzez to, co posiadają, poprzez to, czego się nauczyli. Paweł mówi w tych wielkich słowach, potężnych słowach: uznaję wszystko za śmiecie wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. To, kim jest Jezus Chrystus, to, co mogę poznawać w Jezusie Chrystusie, wszystko uznaję za śmiecie. To wcześniej, wszystko uznaję za śmiecie. Jeśli masz pewność jakąś w sobie, która daje ci pewność złudną, cielesną, kiedy przychodzi do swojego Pana, to szybko oddaj Mu to w pokorze i uniżeniu. Aby On skruszył twoje serce, napełnił uniżeniem, abyś zawsze mógł przyjść do Boga, mając świadomość tego, że to, kim jesteś, to, co wiesz, to, co jest, jeśli to jest w Chrystusie, to jest tylko dzięki Niemu, a to, co jest poza Nim, to jest obleśne, to jest strasznie śmierdzące. Czego Paweł mówi: ja się brzydzę. Ja to wszystko uznałem za śmiecie. A tylko to, co w Chrystusie, uznaję za klejnot. To, co w Chrystusie, uznaję za perłę. I jak tutaj człowiek mógł powiedzieć: no tak, łatwo się mówi, mamy taki dzień, jesteśmy razem, ale jak tu żyć pomiędzy tym światem? Wiecie, powiem wam taką rzecz, że kiedy tak jesteś tutaj na tej ziemi, to właśnie tak będziesz postępował. Chrystus daje siłę. Siądziesz nieraz w tej pracy i nie będą się śmiać, szydzić, drwić, a ty będziesz siedział milcząco w tej pracy. Oni po jakimś czasie się przyzwyczają do ciebie. Że ten jak zwykle, to on się już nie obraża, po prostu tak nic nie mówi. Ale lepiej być takim. Naprawdę, wobec tego świata, świadectwem tego, że Chrystus nas zmienił. Że Chrystus nie wywyższył naszego ja nigdzie. Nie nakarmił naszego ego nigdzie. Nie skupił naszej uwagi na nas samych, ale zawsze tą uwagę skupiał na Ojcu. Zawsze wywyższał Ojca. I to samo chce z nami zrobić, kiedy jesteśmy teraz tutaj. I to chce z nami zrobić, kiedy jesteśmy w każdym jednym miejscu, gdzie nas postawi. Wywyższać w nas i przez nas Boga. I wtedy im bardziej to zrozumiemy, tym więcej zobaczymy, że naprawdę pomimo tego świata się już do niczego w sumie nie nadajemy, jak to, żeby wykonać tylko tą pracę, w czym nam Pan będzie szczęścił. Bo naprawdę to jest niesamowite, że kiedy Bóg widzi, że nie oddzielamy się od tego świata sztucznie, nie stwarzamy z siebie jakichś faryzeuszy, saduceuszy uczonych w piśmie, tylko kochamy Chrystusa i wiemy, że tego boli, kiedy jest grzech. Przekleństwo. Już nie mówiąc dalej, wymieniając tych grzechów, które są czynione. To nas tak samo boli. To Pan nasz widzi w tym wszystkim. Doznawałem w tym tygodniu, doznawałem wcześniej tego, że Pan widzi, że jestem z boku, że jestem człowiekiem, który nie bierze w tych rzeczach udziału. I kiedy powiem wam taka prosta rzecz, z moich czynności, które wykonuję. Zakładam w kucie dożylne pacjentowi. Każdy pacjent, każdy z was ma inny układ żylny. Jeden bardziej widoczny, drugi mniej widoczny. Choroby pewne są, które rzeczywiście jeszcze bardziej pogłębiają ten układ w ciele człowieka. Im starszy człowiek, tym słabszy, wiadomo. Wiecie, co Pan robi? Widzi, że mam wadę wzroku. On wie, że mam wadę wzroku. Sprawia, że ci ludzie widzą, że ten człowiek nie mówi o sobie wiele, ale z nim warto jeździć, bo on zawsze w kucie założy. A ja mówię, znowu tak już wam powiedziałem jakiś czas temu. Ja mówię, Panie, Ty jesteś moimi oczyma. Ty prowadzisz moje dłonie. I wtedy wiem, że w każdym temacie jest Chrystus. A Chrystus mówi, wołaj jeszcze więcej, bo ja mam jeszcze więcej dla Ciebie. I tym ludziom ja chcę więcej jeszcze pokazać. Tam, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie żyjemy. Nie możemy nigdy tego stracić. Charakteru Chrystusa Jezusa. Wielu to sprzedało, nawet nie za 30 srebrników. Oddali to za głupoty, naprawdę ziemskie jakieś głupoty, jakieś bzdury, oddali to za jakiś wygląd, za jakieś urody, za jakieś rzeczy, które ten świat cały ze sobą pójdzie w tym szale, zabierze ze sobą, na gehennę. A Bóg mówi, nie, ja tego nie chciałem. Ja chciałem, aby miały życie i obfitowały. Ja chcę, żeby moje dzieci tutaj na tej ziemi żyły i obficie żyły. Obficie czym? Społecznością ze mną. Obficie tam, gdzie są, żyły społecznością ze mną. Wtedy mogę powiedzieć, chwała Ci Boże. Społeczność z Tobą, cudowny skarb. Wspaniały skarb. Ale wiecie, zbliża się wieczór. Zbliża się noc. Stajesz przed Bogiem. Ja to mam akurat, tak mam. Myślę, że Wy macie bardzo podobnie. Stajesz przed Bogiem, mówisz, Boże, kładę się do snu, Twoją łaską będzie, że się obudzę. Ty wiesz, jak wygląda mój dzień. Ty wiesz, jak wyglądało moje postępowanie przed Twoim świętym obliczem. Wszystko to zapisałeś, nic przed Tobą się nie ukryje. I nieraz przepraszam Pana Boga. Nieraz padam przed Nim i mówię, Boże, wybacz mi, co moje usta wypowiedziały. Błagam, przebacz mi, co znowu wypowiedziałem moje usta. Gdzie dałem się poprowadzić w nerwach. Błagam, wybacz mi. Nie policz mi tego. Duch Święty napełnia serce uniżeniem, pokorą, płaczem. I tak płaczę przed Bogiem. Wylewam łzy przed Nim. I Bóg mówi, to jest to miejsce ratunku. To nie jest to miejsce, gdzie ja Cię cały czas pokazuję, gdzie ja mam upodobanie w tym, żeby pokazać, jak jesteś złym człowiekiem. Nie. To jest to miejsce naszego ratunku. I wtedy myślę, Panie Jezu, jak ja jestem wdzięczny Ci każdej chwili, że Ty za mną stawiasz się. Że Ty chcesz, abym miał taką społeczność z Ojcem, jaką Ty miałeś tutaj na tej ziemi. Abym tak mógł miłować Ojca, jak Ty Go umiłowałeś. I aby Ojciec mógł mnie umiłować tak, jak Ciebie umiłował. I abyśmy mogli być tak związani w tej miłości nieustannie. I ta społeczność, żeby mogła być oparta na tej miłości. I żebyśmy tak mogli być ze sobą. Już wiecznie, ale Pan Bóg mówi, żeby tak się stało. Potrzeba jest oczyszczenia. Największym brudem człowieka na tej ziemi jest egoizm. Jest jego wysokie mniemanie o sobie. Jest jego ubóstwianie siebie. Naprawdę największym brudem pycha, duma i zarozumiałość. Dlatego Bóg mówi, zająłem się tym. W krzyżu Jezusa Chrystusa było to zwycięstwo, wykonało się. Chwała Bogu, nikt, żaden z proroków nie mógł sobie z tym poradzić. Żaden z tych, którzy mówili do Izraela przez kilkadziesiąt lat, nie mogli sobie z tym poradzić. Mówili, mówili, mówili i tak widzieli. Boże, to nie działa. Ale mówili dalej, bo Słowo Boże miało być dalej mówione, aż przyszedł Chrystus. I On powiedział, uczynił. I teraz my, biorąc to wiarą, możemy powiedzieć, to działa. Oni gdyby posłuchali proroków, to by też zaczęło działać, oczywiście. Ale oni zobaczyli, że cały czas jeszcze był ten system ofiarniczy, który miał ich przyprowadzić do Chrystusa, który miał pokazać im ich grzeszność, ale brakowało jeszcze tego zakonu wolności, tego zakonu pójścia w wolności za Jezusem Chrystusem. Brakowało tego, żeby można było tak żyć w tej wolności już bez grzechu, bez tego czynienia z powrotem tego samego. My właśnie jako ludzie moglibyśmy codziennie padać, bić się w pierś i mówić, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I tak dzień w dzień, dzień w dzień, aż nadejdzie ostatni oddech, odejdziemy z tej ziemi. I tak po prostu, no oni rozumieli swoją winę. Nie, oni rozumieli swoją winę, przyszli do Chrystusa, złożyli swoje życie u stóp Chrystusa i On dał im wolność wykonywania tego, co jest Boże. Wolność podążania za tym, co Bóg mówi. Ale właśnie, kochani, to jest tej właśnie też społeczności, do której Bóg nas potężnie zachęca. Możesz się wstydzić, jak ja nieraz mam, że możemy się wstydzić takiego nieraz głębokiego otwarcia przed innymi. Powiedzieć, Boże, mogę nie zrozumieć, pamiętam swoje modlitwy wobec was, chociaż niektórych już tutaj nie ma, niestety, wobec tych, którzy jeszcze byli wcześniej. Mogą mnie może nieraz na ulicy spotkać, powiedzieć, ale tam wtedy się rozpłakałeś, ale wtedy rzeczywiście modliłeś się, to taki, tak się coś tam działo, tak się pokazałeś, tak się trochę ośmieszyłeś. I tak możemy się wstydzić. Ale kiedy mamy możliwość, o tym mówił Jezus Chrystus w tym 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, przychodzenia sam na sam do naszego Ojca, to pokazane jest wyraźnie, żebyśmy się nie wstydzili, nie krępowali. Już samo skrępowanie, kiedy modlimy się razem, oczywiście są pewne modlitwy, które możemy powiedzieć razem będąc, ale są pewne modlitwy też w komorze. Bóg nas zachęca do modlitwy w komorze i mówi tam, wylewaj swoje serce całe przede mną. Tam mów mi o wszystkim, ja się nie męczę. Naprawdę, kiedy kochasz Boga, kiedy masz w Nim upodobanie, bo ja nie mówię o tym, żeby teraz rzeczywiście, kiedy daleko stoisz od Boga, a ty teraz potrzebujesz pokuty, Bóg ci mówi pokutuj, a ty sobie rozmawiasz, nie wiadomo o czym, modlisz się teraz, nie wiadomo o co, samo samochody, o domy, o to, żebyś miał tylko na tej ziemi wygodnie. Bóg pokazuje wyraźnie, wtedy prowadzi do pokuty, daje ducha pokuty i prowadzi też do ciebie i mówi wtedy pokutuj. Ale kiedy wprowadza, widzi, jak jego dziecko biegnie, jak mu zależy na tym, żeby dobiec, przychodzi w komorze modlitwy, mówi, wylewaj przede mną swoje serce. Wylewaj. Wylewaj. Ja je w swoim Synu wylałem tak wspaniale, tak doskonale. Przedstawiłem Ci swoje serce. Który ojciec ziemski, z nas, z ojców ziemskich, tak daleko odbiegających od doskonałości, swoje szczere dziecko, widząc w tym rzeczywiście takim otwarciu miłości, otwarciu uczciwości, bo tam to słowo też o tym mówi w Hebrajczyków 5:7. Tam jest tłumaczone jako uczciwość, byśmy spojrzeli z greki. W tym otwarciu uczciwości odrzuciłby swoje dziecko. Jeśli my, będąc takimi rodzicami, takimi ojcami, tak byśmy postąpili, to ileż bardziej Ojciec Niebieski, kiedy my w uczciwości przychodzimy do Niego, kiedy my w uczciwości mówimy Mu o wszystkim, dużo bardziej, nie? On nas wtedy napełni chce wiarą i mówi, przyjdź do mnie jeszcze bliżej, bo ja mam dla Ciebie wyjście z tej sytuacji. Ja mam dla Ciebie zwycięstwo w tej sytuacji. Ja mam dla Ciebie wskazanie znowu mojego Syna, który ma moc, Jego święta krew ma moc, aby w tym temacie znowu zwycięstwo Ci dać. I być tym zwycięzcą kolejny raz. Kolejny raz okazać, że Bóg się nie myli. Kolejny raz powiedzieć, że Bóg mówi prawdę. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Chwała Bogu za to. Naprawdę. Bóg to czyni. Otwórzmy może dwa fragmenty jeszcze z Bożego Słowa. Izajasza 49. Chce nam dać tą relację. Ludzie mówią, ja bym chciał z kimś na tej ziemi być tak blisko. Ja bym chciał, żeby ktoś mnie zrozumiał. Ja bym chciała, żeby ktoś mnie tak naprawdę pokochał. Ja bym chciała, żeby ktoś naprawdę wiedział, o czym mówię. Możesz mieć naprawdę wspaniałego od Boga męża, żonę, ale nikt ci nie zastąpi Jezusa Chrystusa. Chociaż Go nie widzisz, jak to pisze, czytamy w Piotrze właśnie, to Go miłujesz. Bo daje Ci sam wiarę, abyś nie widząc Go, mógł Go tak miłować. Jeszcze bardziej niż tego, którego widzisz obok siebie. Bo On sam dba o to, aby ta miłość rozlana w Twoim sercu mogła być jak ten strumień wytryskujący ku żywotowi wiecznemu, jak ten strumień wytryskujący ku Bogu. I naprawdę, możesz nieraz sobie myśleć, Panie Boże, no jeszcze tylko spojrzę na zegarek, kiedy się zacząłem modlić, bo coś czuję, że będzie taka modlitwa wspaniała. Nie rób tego. Nie rób tego. Nie patrz na zegarek. Nie licz czasu. Zostaw to wszystko Panu Bogu. Zostaw ten czas, poruszenie serca. Zostaw to wszystko Bogu. Przyjdź do Niego. Unisz się przed Nim. W pokorze przyjdź do Niego. Poddaj się Jego działaniu, a zobaczysz, dokąd poprowadzi Cię. Zobaczysz wtedy, jak wprowadzi Cię w głębokości przebywania w tej społeczności z Nim. Jak wprowadzi Cię kostki, kolana i dalej, aż w pewnym momencie pociągnie Cię swoim wspaniałym, ożywczym nurtem i wprowadzi do rzeczy, których mówiłeś, Boże, przecież ja o tym nawet nie myślałem, a teraz, Boże, mogę modlić się o te sprawy. Mogę modlić się o tych ludzi, których wcześniej nie myślałem, jak to się, Boże, stało. A Bóg mówi, bo to jest na moim sercu. Ja po prostu wylewam swoje serce w Twoje. Wylewam to, co jest w moim sercu. Wiecie, my mówimy, mamy serce. Prawda to. Jakiej masz pojemności serce? Nie pytam o mililitry i Twoją przepustowość. Jakie masz przed Chrystusem serce? Czy ono jest otwarte? Czy ono jest rzeczywiście gotowe na to, żeby to, co Chrystusowe, mogło tam przebywać, rozlewać się w tym sercu? Żadni, nawet najmądrzejsi ludzie na tej ziemi, oni nie wiedzą, jak to się dzieje. Oczywiście tam też w tym gronie są ci mądrzy psycholodzy, psychiatrzy, w tym gronie są doktorzy, profesorowie. Kiedy zapytasz ich głębiej, jak to się dzieje, że w tym organie tam tyle można znaleźć, uczuć tego wszystkiego. No, to jest taka sfera umysłu, to jest takie... Ale nie, 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 jak to się dzieje tam? Jak tam te reakcje zachodzą? To w prostocie kolokwialnie musieliby ci powiedzieć, po prostu zachodzą. A my wiemy, jak to się dzieje. My wiemy, że Bóg uczynił nas na swoje podobieństwo, abyśmy my mogli myśleć o tym, co w niebie. Dał nam Chrystusa, żebyśmy mogli żyć niebem już tutaj na tej ziemi. Abyśmy mogli cieszyć się, że będziemy zewleczeni z tych ciał. Już od tego czasu, kiedy narodziliśmy się na nowo, przeszliśmy przez te wody chrztu, Bóg mówi, dałem wam niebo, abyście mogli o nim myśleć. Dałem wam słowo, jak mogliśmy mówić. Dałem wam wszystko, abyście mogli być już tam. Wiedzieć o tym, że to miejsce nie jest dla tych lepszych. Nie jest dla tych, których i tak nigdy nie dościgniecie. On jest dla was. Abyście dobiegając do końca mogli tam być. I wtedy, kiedy tak podchodzisz do tego, twoje serce samo wylewa się naprawdę w miłości. Bóg mówi, jesteś gotowy, wylewa miłość i wylewa się ona do Niego. Izajasza 49, rozdział i 8 werset. Tak mówi Pan, w czasie łaski wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia pomogłem Ci. Stworzyłem Cię i ustanowiłem Cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwigał kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną, abyś rzekł do więźniów, wyjdźcie, a do tych, którzy siedzą w ciemności, pokażcie się. Przy drogach będą się paść, a na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska. Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ani żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. Przez wszystkie moje góry utoruję drogi, a moje ścieżki będą podwyższone. I tak jedni będą przychodzić ze wschodu, a drudzy z północy i z zachodu, a jeszcze inni z kraju synitów. Śpiewajcie radośnie, niebiosa, weszły się ziemią i wy góry rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. I zobaczcie, co tu jest powiedziane. Bóg mówi, pocieszam swój lud. Ja mówię, przyjdźcie do mnie. Ja, Bóg wasz, mówię, przyjdźcie do mnie, otwórzcie swoje serca, a ja je napełnię, otwórzcie je szeroko, nie obawiajcie się mnie, ja nie jestem jak człowiek, który was nie zrozumie, nie jestem jak człowiek, który was po prostu może w pewnym momencie pomyśleć sobie i tak, nie wiem, o co ci chodzi, ja jestem Bogiem twoim, ja cię stworzyłem, ja twoje serce, twój każdy zamysł znam, lepiej niż ty nawet go znasz, mówi Bóg. Ja wiem doskonale, co pomyślisz jutro, mówi Bóg. Przyjdź do mnie, ja chcę, żebyś żył, żebyś żyła. Naprawdę, kiedy Chrystus przyszedł na tą ziemię, mówi, przyszedł od Ojca, u którego widział tą miłość, tą długie czekanie, tą cierpliwość, tą miłością poczynioną, widział to wszystko u Ojca. Kiedy przyszedł na tą ziemię, to jakie to musiało być dla syna jeszcze bardziej bolesne, że widzi tą ziemię ludzi, których zostali obdarzeni życiem, którzy mieli mieć na tej ziemi wspaniały ogród, mieli mieć na tej ziemi relacje z Bogiem i przyszedł to wszystko oglądać. I dlatego tak wołał do Boga, bo widział. Dlatego my dzisiaj możemy sobie myśleć, że nawet nie jest tak źle, ale jeśli nie mamy serc otwartych przed Bogiem, jeśli nie mamy takich serc, które by przyszły do Niego jak do najwyższej naszej miłości, jak do najbliższego naszego przyjaciela, jak do tego, który oddał swojego Syna umiłowanego na śmierć, na wyszydzenie, na bicie pięściami, wbicie korony cierniowej, przebicie Mu rąk i nóg, wydał swojego Syna, abyśmy my mogli przyjść do Niego. Bo wcześniej nie mogliśmy, bo On był świętym, najświętszym Bogiem. Posłał swojego Syna, abyśmy mogli być zbawieni, aby ofiara była złożona, abyśmy mogli do Niego podchodzić. To skoro ten Bóg mówi, przyjdźcie do mnie, mówi Bóg. To tylko głupota nasza. Wysokie mniemanie o sobie. Patrzenie tylko na siebie, jakby nie wiem co. Jedną nieraz prośbę widzę, którą Bóg mówi przez kaznodziejów. Również w obecnym czasie. Prosta prośba. Nie patrz tyle w lustro fizyczne. Patrz w lustro Słowa Bożego. Jaki jesteś. Bo kiedy Bóg będzie przemawiał, to ważniejszy dla ciebie jest ten wygląd wewnętrzny. I aby stać przed Bogiem we właściwy sposób. Aby rzeczywiście móc słyszeć to, co Bóg mówi do swojego ludu. Kto ma uszy, to usłyszy. Co Bóg mówi do swojego ludu. Dlatego 22 psalm. Inaczej rozdział psalmów. 22. I tutaj tylko jeszcze 3. Boże mój, wołam co dnia, nie odpowiadasz. I w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie ufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi, wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. To są słowa, które są prorocze o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Co On znosił? Dlatego, żebyśmy my mogli otworzyć się przed Bogiem. Co On zniósł na tej ziemi? Żebyś ty, kruchy człowiecze, jakże krótko żyjący na tej ziemi, mógł być napełniony Chrystusem Jezusem, mógł być mieszkaniem Boga Najwyższego, Jezusa Chrystusa, i byś mógł znieść swój głos do Niego. Aby chwała, uwielbienie mogło popłynąć tam do Boga. Co musiał znieść? Co musiał przeżyć? Jakie odrzucenie? Nawet na to, kiedy patrzysz. Niech poruszy twoje serce, jeśli nawet tak ma być, z Bożą wolą, litość. Ale niech przede wszystkim przeniknie to serce. Myślenie, świadomość, przed kim stoisz. Co zostało dane, abyś mógł otworzyć swoje serce przed tym Bogiem. Naprawdę potężny przywilej. Żaden z ludzi na tej ziemi nie ma większego przywileju, nigdy nie będzie miał, jak otworzyć swoje serce przed Bogiem, aby On mógł je napełnić. Aby otworzyć swoje serce przed Stwórcą, Stwórcą nieba i ziemi, tym, który stworzył człowieka na tej ziemi, aby on żył i żył dla Jego chwały. Największy przywilej, dlatego Bóg mówi dzisiaj jeszcze do ludu swego, otwórzcie swoje serce przede mną. Nie mówcie, nie musimy, nie mówcie, nie zamieniajcie dobro na zło, zło na dobro. Otwórzcie swoje serce przede mną, a ja je napełnię. A ja będę działał swoim Duchem Świętym w tych sercach. A ja będę czynił swoją wolę. Tylko otwórzcie swoje serca, abym mógł ja, tam lud Izrael, zamknął swoje serce przed Bogiem. Naprawdę oni pozamykali swoje serce. Bóg mówił o tym otwarciu. Bóg mówił nieustannie o nich, do nich, aby poruszone zostały ich serce. Lecz oni je zamknęli. Jak? Przez pychę, właśnie wysokie mniemanie o sobie. Zarozumiałość, niewiarę. A dzisiaj Bóg mówi do nas, kolejnych ludzi, którzy żyjemy, bo jednak się widzimy. Otwórzmy swoje serca przed Bogiem. Niech popłynie tam uwielbienie z tych serc. Dziękczynienie w Jezusie Chrystusie. Niech Chrystus cały je tam przejmuje uwielbieniem Ojca. Bliskością z Ojcem. Niech przez nas wznosi swoją modlitwę do Boga Wszechmogącego. Amen. Amen.